bardzo serdecznie Państwa witamy przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zapraszamy oczywiście na audycję sportową. Dzisiaj tradycyjnie na początek żużel, ale bez Ekstraligi, ponieważ jej w sobotę i w niedzielę tym razem nie było, ale mieliśmy Grand Prix, to Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bardzo udany turniej, jeżeli chodzi o organizację oczywiście, ale jeżeli chodzi o kwestię sportową, to dla nas też dosyć udany, no bo nie udało się wprawdzie zawodnikowi z Polski wygrać, a takich mieliśmy aż pięciu. Drugie miejsce Macieja Janowskiego to też dobry wynik, tym bardziej, że Janowski zdobył tych punktów 16, tyle samo co zwycięzca Fredrik Lindgren. Niespodziewany, trzeba podkreślić, zwycięzca ze Szwecji, on też zdobył 16 punktów. Niespodziewany, bo chyba nikt nie myślał, że on wygra dwa razy z rzędu w turnieju Grand Prix, a tu się okazuje, że to może być jego rok.
Znaczy, mała poprawka. W pierwszym turnieju był drugi, a teraz jest pierwszy, więc na pewno cały czas jest na podium, więc to nie zmienia faktu, że ta forma cały czas jest wysoka i potwierdza, że no, ten występ w Słowenii w tym pierwszym turnieju Grand Prix nie był przypadkowy, bo tam rzeczywiście był tor taki, że tych mijanek praktycznie nie było, tak jak zawodnicy ruszali ze startu, tak finiszowali. No i w Warszawie trzeba przyznać, że wyglądało to dużo lepiej, bo tych emocji w tych poszczególnych wyścigach było zdecydowanie więcej i przez to kibice, których było naprawdę mnóstwo, nie mogli się nudzić i tak było od pierwszego do ostatniego biegu.
Tak, i trzeba przyznać, że Lindgren jak najbardziej zasłużenie był w tym finale i ten finał wygrał. Janowski starał się bardzo, ale w finale troszkę zabrakło. Też bardzo dobre zawody pojechał Jason Doyle, Australijczyk, który zdobył punktów 15, ostatecznie zajął trzecie miejsce, chociaż tutaj są wątpliwości, czy on w tym finale powinien jechać, bo podobno ukradł start dwa razy z rzędu. Za pierwszym razem sędziowie to zobaczyli, za drugim już się nie udało. Co ciekawe, jako czwarty w finale był zwycięzca z pierwszego Grand Prix w tym roku, czyli Martin Vaculik, ale on w tym finale, no do finału dostał się dzięki dużej dozie szczęścia, bo w tej ósemce znalazł się ledwo, później udało mu się w półfinale zająć drugie miejsce, ale w finale był już tłem dla reszty zawodników, no i zdobył tych punktów tylko 10, a taki Ty Wolfinden, który miał piąte miejsce, miał tych punktów 13. Pozostali Polacy, Bartosz Zmarzlik, punktów 12, szóste miejsce, siódmy był Patryk Dudek, 9 punktów, on świetnie zaczął, bo miał dwójkę, później dwa zwycięstwa, ale w czwartym swoim biegu zanotował upadek, no i potem już spisał się dużo gorzej. Liczyliśmy na braci Pawlickich, im poszło jednak zdecydowanie słabiej. Dziewiąty był Piotr Pawlicki, zdobywając 7 punktów, a Przemysław Pawlicki, który jechał tutaj z dziką kartą i który w lidze spisuje się bardzo dobrze, zdobył tylko 3 punkty.
No i jeżeli teraz sprawdzimy klasyfikację generalną, no to po dwóch eliminacjach Grand Prix łatwo wyliczyć, że liderem jest Lindgren. No dodajmy, na razie niespodziewanym, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu. Ma on 32 punkty. Na drugim miejscu jest Jason Doyle, punktów 27. Na trzecim Martin Vaculik, tych punktów ma 26. I dobre wiadomości są takie, że w tej czołowej ósemce już mamy 3 Polaków na tym etapie. Czwarty jest Maciej Janowski, piąty Patryk Dudek i siódmy Bartosz Zmarzlik.
I każdy z tych Polaków może walczyć o podium, bo każdy z nich ma potencjał. Brakuje im tylko tego, żeby ta forma była równa w każdym turnieju, bo na pewno w każdym turnieju mają przebłyski. Zawodzi na pewno Greg Hancock. On dopiero znajduje się na miejscu 10, ma tych punktów 15, a w turnieju w Warszawie był na miejscu 14. Też zawodzi pewnie w pewnym sensie Holder, Australijczyk. Niektórzy typowali nawet, że to będzie jego sezon, ale w Toruniu w lidze mu za bardzo nie wychodzi. No i tutaj w Grand Prix też w Warszawie zaczął bardzo słabo, ale później miał 2 udane biegi, ale tych punktów zdobył tylko 6 i zajął 10 miejsce. No ale co ma mówić kolejny z faworytów, czyli Nicky Pedersen. On zdobył punktów tylko 5 i zajął miejsce 13.
No w przypadku tych starych mistrzów wygląda to słabo, ale na tym też polega urok czarnego sportu, że ciągle objawiają się ci nowi, utalentowani zawodnicy. Nas oczywiście bardzo cieszy, że w tej stawce, w tej czołówce jest 3 zawodników z Polski, nawet więcej niż 3, bo W sumie można liczyć też i Pawlickiego jako czwartego, bo w końcu jedzie jako stały uczestnik Grand Prix. No i co ważne, oni są młodymi zawodnikami. Żaden z nich nie ma jeszcze ukończonych 30 lat, więc naprawdę wiele lat jazdy przed nimi, a już mają bardzo duże doświadczenie.
Następny Grand Prix 27 maja w łotewskim Daugavpils. No tam na pewno też będzie bardzo ciekawie. Liczymy oczywiście na występ naszych reprezentantów, a przez ten czas jeszcze sporo się może wydarzyć. No i to tyle, jeżeli chodzi o żużel na dzisiejszej audycji. Teraz zapraszamy na przerwę i wracamy z Ekstraklasą. Some walk the rocky road. Some get the silver spoon and some get the heavy load. There's a man in a paper box who smiles whenever we walk by. Well, we just walk a little faster and stay there, but for the grace of God, go on. Just a little love. Just a little love. A little love can change it all. Well, I've been up and down this highway, I ain't seen a road sign yet. It's a cold, hard world, baby, you've got to hang on to what you get. Well, I don't believe in miracles, that don't mean they don't come true. But I may not get to heaven, but I get a little closer when I'm with you. Just a little love. Just a little love. Just a little love can change it all. Yeah. Well, I get a little tired walking down the street, people on my side. Everyone I meet, but they don't know what's on my mind. They don't know that they might find a little love. Just a little love. Just a little love can change it all. Right when you think you don't need love is when you need it most. You got the Father, the Son, and the Holy Ghost. We're looking for the truth, baby, and what we know is true. Yeah, we wander around in the darkness, but every now and then a little light shines through. Just a little love. Just a little love. A little love. Za nami 33. kolejka Ekstraklasy. Tak się złożyło, że już dzisiaj i jutro zostanie rozegrana 34. Dzisiaj zagra ta grupa, która walczy o utrzymanie, jutro grupa mistrzowska, ale najpierw o tym, co było w sobotę, niedzielę i piątek. Zacznijmy może od grupy spadkowej. Tam też było ciekawie. No przede wszystkim ten niesamowity wynik tej drużyny, która zdawałoby się, że jak już wygra, to ledwo, czyli Śląsk Wrocław, który był no, w gorszej dyspozycji na pewno, ale do Wrocławia przyjechał Ruch Chorzów. Okazało się, że Ruch Chorzów jest w katastrofalnej dyspozycji, nawet po zmianie trenera, a może dlatego, że nastąpiła zmiana tego trenera, ale też może z innych względów, niekoniecznie sportowych, o tym już nie będziemy może mówić. Ruch we Wrocławiu przegrał aż 0-6, jest to dużą sztuką, bo we Wrocławiu rzadko który zespół w tym sezonie przegrywał. Co ciekawe, hat-tricka zdobył w tym spotkaniu Kamil Biliński, napastnik Śląska Wrocław, który też nie grzeszył ostatnio skutecznością.
No, to jest bardzo delikatnie powiedziane, a tak co do tych hat-tricków, ostatnie hat-tricki to jeszcze były we Wrocławiu za czasów braci Pajszao, a więc troszeczkę czasu minęło, ale rzeczywiście no, jest to ogromna sensacja. Chodzi oczywiście o ten rozmiar zwycięstwa. Nie zapominajmy, że Śląsk przed tym meczem był już de facto pod kreską, bo zajmował miejsce w strefie spadkowej. No i ta wygrana, szczególnie tak wysoka, będzie bardzo ważna, jeżeli chodzi o ten kontekst taki psychologiczny przed tymi kolejnymi meczami. Wrocławianie pokazali, że jeżeli im się udaje, jeżeli mają swój dzień, to rzeczywiście potrafią grać skutecznie, tylko też pozostaje pytanie, czy Śląsk jest rzeczywiście tak mocny, czy może ruch jest tak słaby.
Tak, no i to też jest kolejny dowód na to, że w tej polskiej ekstraklasie no, nic nie jest możliwe do przewidzenia. Wszystko jest tu możliwe. Nawet rozmiary takiego zwycięstwa czy takiej porażki w tej grupie spadkowej. Kolejne spotkanie. Zagłębie Lubin mierzyło się z Piastem Gliwice. No i jak na faworyta w tym spotkaniu przystało, wygrało 3-1. Co ciekawe, jedyną bramkę dla Piasta zdobył Michał Papadopoulos, który grał przecież jeszcze niedawno w Zagłębiu.
I też druga ciekawostka, może tu większość naszych słuchaczy też mogła o tym zapomnieć, że grały ze sobą drugi i trzeci zespół ubiegłego sezonu.
Nawet ja o tym zapomniałem.
Tak, grali nasi pucharowicze, zespoły, które nas reprezentowały w Europie przynajmniej przez jakiś czas, jeszcze na początku tego sezonu.
No, także Zagłębie całkiem udanie, próbowało przynajmniej.
Zgadza się, no i to też świadczy o tym, jak może się zmienić nagle ta cała dyspozycja zespołu w przeciągu jednego sezonu. To jest naprawdę niesamowite. A co do samego meczu, w końcu Zagłębie się przełamało, bo oni mieli już taką kilkumeczową serię meczów bez wygranej. No i to 3-1 jest bardzo istotne, bo Miedziowi już mają w tej chwili 25 punktów. Oni tam powoli odskakują razem z Wisłą Płock tej reszcie. No i tak naprawdę chyba tylko jakiś kataklizm mógłby sprawić, że zespół z Lubina wyląduje w pierwszej lidze.
A skoro wspomniałeś o Wiśle, tej z Płocka, no to ona tym razem zremisowała z Krakowią 1-1.
No i tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o mecz Wisły, to jest czwarty kolejny mecz, w którym sędzia dyktuje rzut karny dla zespołu nafciarzy, tym razem wykorzystany przez Piotra Wlazło, ale to nie wystarczyło do tego, żeby po prostu uzyskać komplet punktów. No za sprawą też kiepsko dysponowanego bramkarza Wisły Mateusza Kryczki, który zastępuje ostatnio Seweryna Kiełpina, bardzo niepewne interwencje, no i po jednej z nich właśnie padła bramka wyrównująca dla Pasów, ale tak naprawdę ten remis jest zdecydowanie korzystniejszy dla Wisły.
Co do naszego pucharowicza, o którym już wiemy, czyli zdobywcę Pucharu Polski Arki Gdynia, no to może się okazać, że jednak Arka utrzyma się w tej ekstraklasie. Na pewno przyczyni się do tego zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna 1-0, no i znowu wszystko dzięki bramce Siemaszko.
No Siemaszko to wyrasta na taki talizman zespołu z Gdyni, no przez innych może niedoceniany, ale akurat w Gdyni w tej chwili jest bezcenny, bo on już tam prawie dobija do granicy 10 bramek w sezonie. No i Arka ma przez jakiś czas przynajmniej spokój, bo ta przewaga nad strefą spadkową nie jest duża, a właśnie pod tą kreską wylądował zespół z Łęczna.
Tak, a zespół z Łęcznej już któraś z rzędu wpadka. No i jeżeli spojrzymy na tabelę, to tak jak mówiłeś, Wisła i Zagłębie mają tych punktów po 25 i tu już jest 4 punkty przewagi nad 11 Krakowią, a to w przypadku tej grupy spadkowej jest bardzo dużo. Oswój ligowy byt niepewne są Krakowia, Śląsk, Wrocław, Arka Gdynia. Te dwa zespoły mają po 20 punktów, 19 ma Piast Gliwice i ciągle pod kreską jest Górnik Łęczna 18 i Ruch Chorzów 17. No i jak będzie szło tak jak w tej kolejce, to Ruch Chorzów już powoli może się z tą ekstraklasą żegnać. Jeżeli chodzi o grupę tych, którzy walczą o mistrzostwo, chociaż tak teoretycznie tam jest tylko 4 zespoły, ale to wyglądało mniej więcej tak, że Lech Poznań w tej 33. kolejce pokonał Pogoń Szczecin u siebie 2-0 i znowu bramkę strzelił Marcin Robak, tym razem nie z karnego, a to tylko przybliża tego do zawodnika, żeby po raz drugi w swojej karierze być królem strzelców.
Drugą bramkę dla Lecha strzelił Łukasz Trałka i to też może
być... To jest bardziej niesamowite.
To też może być zaskoczenie, bo ten zawodnik akurat trafia do siatki bardzo rzadko, ale akurat w tej sytuacji się zachował jak środkowy napastnik. Dostał piłkę kilka metrów od pustej bramki i po prostu dopełnił formalności. Lech jako jedyna drużyna, przynajmniej po tych trzech kolejkach w grupie mistrzowskiej, ma wywalczony komplet punktów i dzięki temu jest już równo, jeżeli chodzi o ten bilans punktowy z Jagiellonią. No i teraz tak naprawdę dużo zależy od kolejorza, bo jeżeli Lech będzie wygrywał, to naprawdę będzie to wyglądało bardzo dobrze.
Wisła Kraków z Mucharami się żegna, nie dała rady i Lechii Gdańskiej i teraz Jagiellonii Białystok, przegrywając 0-2, a dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia jest coraz bliżej gry w tych pucharach i cały czas jest na pierwszym miejscu w Ekstraklasie.
Tak jak mówiłem, pozostaje w grze o mistrzostwo, ten bilans z Lechem jest bardzo równy, ale nie zapominajmy, że zarówno przed jednymi, jak i przed drugimi teraz są te najtrudniejsze mecze, bo to są mecze bezpośrednie.
Lechia Gdańsk znowu straciła punkty, ale tym razem z Koroną Kielce, był remis 0-0, a Korona Kielce tym najmocniejszym solidarnie odbiera te punkty, nie udało się tylko Lechowi.
No rzeczywiście Korona spośród tej pozostałej czwórki, nie licząc też Wisły, to sprawia wrażenie, że rzeczywiście zawodnikom z Kielc się chce, chcą jak najlepiej się pokazać, być może też wypromować, bo nie zapominajmy, że przychodzi od nowego sezonu nowy właściciel. Można powiedzieć, pewnie część składu też się zmieni. Wiemy, że zmieni się trener, co jest też zaskakujące. No ale widać, że Korona rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą sferę wolicjonalną, no to tutaj ta motywacja cały czas jest na wysokim poziomie.
No i na koniec zostawiliśmy znowu ten najwyższy wynik. Legia Warszawa pokonała 6-0 Termalikę Nieciecza. Nie byłoby w tym nic niespodziewanego, gdyby nie to, że to jest pierwsze takie zwycięstwo Legii nad Termaliką w Ekstraklasie, a już parę razy ze sobą te kluby grały.
No właśnie, to był piąty mecz pomiędzy Legią a Brookbetem Termaliką i tak jak wspomniałeś, pierwsze zwycięstwo właśnie Legii i w dodatku bardzo efektowne. No tydzień temu pojawiało się dużo takich głosów, że Termalika ten mecz z Lechem, można by powiedzieć, oddała bez walki. No ale co można powiedzieć właśnie o takim spotkaniu, gdzie Legia wygrywa 6-0 i też sprawia wrażenie, że ma jeszcze w sobie dużo rezerwy, bo tak to wyglądało z perspektywy boiska. No fakty są takie, że Termalika jest zadowolona z tego, że w ogóle jest w tej ósemce, no a Legia daje poważny sygnał do tego, że walkę o mistrzostwo nie odpuści.
To też tak wyglądało ze strony Legii. Odzidzia zagrał jak zwykle, miał 2 asysty. Hamalainen chciał się pokazać, zdobył 2 bramki, też miał udział w innych. Radowicz w końcu się przełamał. Noć, kolejna bramka tego młodego zawodnika w Ekstraklasie. No Gilermet, ktoś kto w Legii wykorzystał rzut karny i Kazajszwili też się w końcu przełamał i pokazał. Jeżeli chodzi o te spotkania, które czekają nas jutro i dzisiaj, zacznijmy od tych jutrzejszych, no tu szczególnie 2 mecze, no powiedzmy, to są już spotkania o mistrzostwo. Lechia Gdańsk zagra z Jagiellonią, a Legia Warszawa w wielkim hicie u siebie podejmie Lech Poznań.
No i wiemy oczywiście dzięki temu, że jest ten podział punktów, te spotkania będą naprawdę bardzo istotne. No jeżeli wyobraźmy sobie, wygra Jagiellonia i Lech, no to tak naprawdę zostanie już 2 zainteresowanych tytułem mistrzowskim. No jeżeli padną inne wyniki, no to tak naprawdę wszystko jeszcze będzie jasne. W najgorszej sytuacji jest Lechia, która jest na miejscu 4 i w tej chwili jest teoretycznie poza pucharami, no ale bardzo dużo się może właśnie zmienić po tych meczach bezpośrednich między tą czołową czwórką tabeli.
Tylko że Lechia gra u siebie, a u siebie spisuje się dosyć dobrze. Legia też gra u siebie, ale ona u siebie gra dosyć w kratkę. A zobaczymy, jak to będzie jutro. Jutro jeszcze oprócz tego Pogoń zagra z Termaliką, a Korona zagra u siebie z Wisłą. Dzisiaj też 4 spotkania. Arka Gdynia zmierzy się z Wisłą Płock, Zagłębie Lubin ze Śląskiem Wrocław, Ruch Chorzów z Piastem Gliwice, i Górnik Łęczna z Krakowią. No i tu, jeżeli Krakowia i Piasty by wygrały, to też Ruch i Górnik Łęczna postawią w bardzo złej sytuacji.
No a jeżeli chodzi o pozostałe spotkania, no to w przypadku wygranej Wisły Płocki i Zagłębia, no to już raczej będzie można gratulować tym zespołom pozostania w Ekstraklasie, ale oczywiście o te zwycięstwa nie będzie łatwo, bo mecz Zagłębia to jest spotkanie ze Śląskiem, czyli spotkanie derbowe, derby Dolnego Śląska. Z kolei Arka Gdynia i Wisła Płock to są oba zespoły, które w tym sezonie dopiero awansowały, czyli będzie to pojedynek beniaminków.
Za tydzień dojdzie do nietypowej sytuacji, że będziemy mieć za sobą dwie kolejki Ekstraklasy do omówienia, bo jeszcze tą 35. Ale teraz zapraszamy na przerwę i wracamy jeszcze z ligami zagranicznymi.
You are, you are, you are my freedom, feeling too high.
Z zagranicznych lig najpierw francuska, tam prawie pewne jest to, że Monaco zdobędzie mistrzostwo. Mogłoby nie zdobyć tego mistrzostwa, gdyby PSG strzeliło jakieś 15 bramek w ostatnim spotkaniu, a Monaco ostatnie dwa spotkania przegrało i to pewnie po 0-5, czyli to jest taka sytuacja bardzo ekstremalna. A jeżeli Monaco to mistrzostwo ma już pewne, no to tylko możemy gratulować Kamilowi Glikowi, który gra cały sezon i też prawie we wszystkich notowaniach jest wybierany do jedenastki kolejki całej ligi jako środkowy obrońca.
No i oczywiście brawa się należą trenerowi Leonardo Jardimowi, który stworzył z młodych zawodników naprawdę świetny zespół. No i właśnie otoczył takim doświadczonym zawodnikiem jak chociażby Kamil Glik, dla którego to jest naprawdę ogromny sukces. Największy, jeżeli chodzi o osiągnięcia klubowe, nie licząc wygranej w Serie B.
No tak, bo trzeba przecież też popatrzeć na to, że on grał w Torino, czyli we Włoszech, no w silnej lidze, ale grał ewentualnie o Ligę Europejską. Nigdy o te wyższe cele. No tutaj przyszedł do zespołu, który mówiło się, że będzie chciał osiągnąć coś więcej, ale kto realnie patrzył na to, że PSG mogłoby tego mistrzostwa we Francji po latach dominacji nie zdobyć. No to jest przecież ogromna sensacja.
Tak, ale też istnieje obawa, że po sezonie ten skład Monaco może zostać bardzo przetrzebiony. Tak, tak. Jeżeli chodzi o tych czołowych piłkarzy, przecież to są młodzi zawodnicy Mbappé, Lemar czy Bernardo Silva, to są naprawdę łakome kąski na rynku transferowym.
Jeżeli chodzi o Polaków, no to na czwartym miejscu prawdopodobnie będzie Olympique Lyon. Tutaj gra Maciej Rybus, gra na początku sezonu grał, później było z tym różnie, ale w ostatniej kolejce zagrał od początku, zagrał cały dobry mecz. Także też jeżeli on zostanie w tym klubie, będzie grał w Lidze Europejskiej.
No i nas to oczywiście bardzo cieszy, bo te doświadczenia pucharowe to też są bardzo przydatne i widoczne później w reprezentacji, bo ci zawodnicy ograni w Europie naprawdę mają bardzo duże doświadczenie.
Tak mało mówimy ostatnio o ligach zagranicznych, ale też musimy powiedzieć o lidze angielskiej, bo tu wiemy już od dawna praktycznie, ale pewność mamy po ostatnich kolejkach, że Chelsea będzie nowym mistrzem po tym roku Leicester City. Na drugim miejscu też to już pewniak Tottenham.
No i cały czas toczy się batalia o te miejsca w Lidze Mistrzów, bo w grze zostaje Liverpool, Manchester City i Arsenal, który wydawało się, że już jest skreślony, ale trzy ostatnie zwycięstwa z rzędu i kanonierzy cały czas śmiało mogą marzyć o czołowej czwórce.
Niestety zła wiadomość jest taka, no wiadomo było, że o dwa miejsca mamy jedno tylko miejsce do utrzymania, a były dwa zespoły z Polakami w składzie, którzy o to miejsce walczyli. Chodzi o Swansea, gdzie broni Łukasz Fabiański, o Hull City, gdzie pomocnikiem jest Kamil Grosicki. No i niestety nie udało się Grosickiemu. On na pewno już, jego Hull City na pewno nie będzie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Jeżeli chodzi o Swansea, to będzie miał znakomity finisz. Wygrały dwa mecze z rzędu, w tym jedno spotkanie z Evertonem, a Hull na własne życzenie tak naprawdę zdegradowane zostało do tej drugiej ligi angielskiej, a sam Kamil Grosicki ma taką przewagę, że jego kontrakt pozwala mu po spadku Tygrysów szukać nowego pracodawcy i z tego, co można wyczytać w niektórych angielskich gazetach, chętnych na jego zatrudnienie nie zabraknie, bo między innymi dopytuje się o niego Newcastle.
Który wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, no to by było bardzo dobrą wiadomością dla Grosickiego. Jeżeli jeszcze tylko wrócimy do Bundesligi, tam wiemy od paru kolejek, że mistrzem będzie Bayern Monachium, ale też dobra wiadomość jest taka, że bardzo blisko korony króla strzelców, drugi rok z rzędu jest Robert Lewandowski, który ma już 30 bramek na swoim koncie, a w ostatniej kolejce zdobył dwie bramki.
No i rzeczywiście to może być kolejny sukces w bogatej karierze Lewandowskiego. Przypomnijmy, w zeszłym sezonie Lewy miał 30 trafień, teraz ma mecz z Freiburgiem, zespołem, który mu strzelał bardzo dużo bramek już wcześniej, więc liczymy na to,
już ma 30
bramek. Że ten dorobek będzie jeszcze poprawiony.
O tym powiemy na pewno za tydzień. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.